póki żyją ludzie. Tak kiedyś śpiewał Paweł Kukiz, obecny na Majdanie. Zresztą na Majdan przyjeżdżali wszyscy, niemalże wszyscy polscy politycy od lewa do prawa, a potem te relacje polsko-ukraińskie bardzo mocno się w różnych momentach rozjeżdżały w różnym stopniu. Zresztą los polityczny samego Pawła Kukiza, który będzie gościem Radia Wnet w piątek o godzinie 8:10, też pokazuje, jak to różnie może się pozmieniać w relacjach polsko-ukraińskich, a my znowu dzwonimy do Krakowa, do drugiej stolicy Rzeczypospolitej. Przy telefonie Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry panu.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No, w Warszawie jeszcze nie taki wieczór, trochę z światła słonecznego nam się jeszcze na ulicach zostało. Pięć lat mija od tego momentu, kiedy wszyscy myśleliśmy, że teraz w relacjach polsko-ukraińskich będzie tylko z górki, będzie tylko łatwiej, że Ukraina idzie w kierunku wolności, idzie w kierunku Europy, idzie w kierunku bliskiej współpracy z Rzeczpospolitą. W jakim momencie teraz jesteśmy po tych 5 latach od Majdanu?
No, jesteśmy w okresie przedwyborczym i w Polsce, i na Ukrainie, i to jest bardzo ważny czynnik, który należy brać pod uwagę w ocenie naszych stosunków w tej chwili. Natomiast Ukraina idzie w kierunku właściwym, w kierunku integracji z Unią Europejską, w kierunku integracji z NATO. Oficjalna pozycja Warszawy jest taka, że Ukraina powinna otrzymać to, co jej się należy, czyli potencjalne członkostwo w Unii Europejskiej, członkostwo w NATO. Także ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego dramatu.
Chociaż nastroje wtedy, 5 lat temu, były niezwykle gorące, mimo że luty wtedy był mroźny na ulicach Kijowa, do tego jeszcze polewaczki rządowe, Berkut, niebiańska Sotnia, wszyscy to bardzo mocno w Warszawie przeżywaliśmy. Pytanie się, czy sami Ukraińcy w pełni wykorzystali, są w pełni zadowoleni z tej emocji, która się wytworzyła 5 lat temu na Majdanie i na ulicach innych ukraińskich miast, bo to przecież nie tylko Kijów wtedy walczył o wolną Ukrainę.
Proponowałbym zajrzeć trochę w naszą historię, bo to praktycznie do złudzenia przypomina Solidarność i to, co z Solidarności zostało potem. Reforma Balcerowicza, rozczarowania, frustracje, niezadowolenia, podział w obozie Solidarności. Także właśnie to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, to jest troszkę podobny scenariusz. No, myśmy też, podobnie jak Ukraińcy w tej chwili, było takie oczekiwanie. No dobrze, zrobiliśmy Majdan, idziemy w kierunku Europy, ogromny entuzjazm. Natomiast no, potem się zaczynają schody. Są problemy, które zresztą wygenerowała w dużym stopniu Rosja. Aneksja Krymu, wojna w Donbasie, próba destabilizacji kraju. I no, jednocześnie w takich warunkach nie jest łatwo zarządzać krajem, nie jest łatwo spowodować, że poziom życia wzrośnie. Więc stąd też pewnie to rozczarowanie, niezadowolenie, co widać po sondażach wyborczych w tej chwili. Choć trzeba powiedzieć, że w tej chwili notowania prezydenta Poroszenki poszły mocno w górę.
Gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia Polski, to może do byłego ambasadora niezbyt taktowne pytanie, ale Polacy, Polska powinna stawiać na Poroszenkę jako na gwaranta prozachodniego kierunku na Ukrainie?
No, Ukraina jest demokratycznym krajem, gdzie to Ukraińcy decydują o tym, kogo wybiorą na prezydenta. Natomiast no, widać dość wyraźnie, że w Poroszence udało się utrzymać stabilizację Ukrainy, udało się mu zorganizować armię, udało się mu rządzić krajem w taki sposób, że miał przychylność i Unii Europejskiej, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. I właściwie no, widać, że choćby po ostatniej wizycie tam Donalda Tuska, przewodniczącego, to widać, że Poroszenko może liczyć na mocne wsparcie i jego druga kadencja by świadczyła o tym, że byłby to wybór na stabilność, na utrzymanie pewnego status quo w tej części Europy, która z wiadomych względów jest bardzo ważna dla, no właściwie dla całego świata.
A odwróćmy nasze patrzenie, czy Rzeczpospolita, czy Polska zrobiła wszystko, czy polski rząd, ten poprzedni i ten obecny, stanęły na wysokości zadania, żeby podać rękę Ukrainie, żeby te relacje i ta, nie tylko relacje bilateralne, ale też, żeby ta droga Ukrainy na zachód była jak najmniej bolesna.
No przez dwa lata i właściwie 4 miesiące uczestniczyłem w tym procesie i muszę powiedzieć, że bardzo wiele zostało zrobione. Oczywiście polityka historyczna przesłania nam pewne ważne osiągnięcia, które rzeczywiście no, zostały zrobione. Mówię na przykład o Radzie Wymiany Młodzieży, którą powołaliśmy wspólnie z Ukraińcami, o różnych wspólnych projektach, o udziale Polski w decentralizacji, w reformie decentralizacyjnej, udziale Polski w projekcie JULIT, w projekcie europejskim, o no, takich różnych maleńkich, niedużych rzeczach, jak między innymi trwająca zresztą od wielu, wielu, wielu już lat współpraca czy to gmin, czy miast, czy województw i oblasti z ukraińskiej strony, które po prostu no, robią bardzo dobre projekty, bardzo ważne rzeczy, które pomagają Ukraińcom zrozumieć, jak funkcjonuje w kraj Unii Europejskiej, kraj, który się nazywa Polska.
No, wspomniał pan ambasador tą kwestię polityki historycznej, że ona przysłania te inne relacje między Polską a Ukrainą. Wydaje się, że nie tylko nie udało się pójść do przodu, ale mamy regres te ostatnie 5 lat od dużych nadziei. W tym wypadku to jest chyba najbardziej widoczne, od dużych nadziei skończyło się na dużym zawodzie i na momentami wręcz no, takiej zimnej, może nie wojnie, ale na pewno ochłodzeniu relacji polsko-ukraińskich.
Ja nie mam wrażenia, że ten temat tak bardzo wpływa na stosunki gospodarcze i na rzeczy związane z reformami, w których Polska pomaga na Ukrainie. Natomiast rzeczywiście no, jest to hamulcowy ten temat. I jeżeli byśmy się uważnie przyjrzeli w tej chwili kłopotom, jakie Polska ma na odcinku stosunków z Izraelem, jakie miała w wyniku nowelizacji, niefortunnej zresztą bardzo nowelizacji ustawy o IPN, jakie miała również ze Stanami Zjednoczonymi i jakie w tej chwili ma również z Norwegią i ze Szwecją, no to możemy powiedzieć, że jak chodzi o problemy z Ukrainą, to nie jesteśmy osamotnieni, ponieważ mamy takie problemy również i na innych frontach.
I teraz dość chyba też bardzo wiele mówiąca sytuacja na Ukrainie, kiedy z okazji obchodów 5. rocznicy zwycięstwa Euromajdanu na Ukrainie z Polaków, z polityków polskich i europejskich jest Donald Tusk i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Ja przynajmniej, ale być może niezbyt uważnie śledziłem te obchody, nie widziałem nikogo z wysokich przedstawicieli obecnie rządzącej opcji.
Jest tam jeszcze z delegacją Sejmu, z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych pani poseł Małgorzata Gosiewska, która jest bardzo, bardzo pozytywnie odbierana na Ukrainie, choćby ze względu na swój raport, który no, ciężką pracą skończyła i który znajduje się w tej chwili w Hadze, raport o zbrodniach rosyjskich na Donbasie.
Ale przyzna pan ambasador, że pani poseł Małgorzata Gosiewska, chociaż osoba bardzo zasłużona i ceniona warszawska poseł Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest jednak pierwszy garnitur polskiej dyplomacji, rządu czy parlamentu.
No nie jest to prawda, że to nie jest pierwszy garnitur. Ja bardzo żałuję. No, staraliśmy się, żeby doszło do... Ja jako ambasador się też starałem, żeby doszło do wizyty premiera, ponieważ zarówno pani premier Szydło, jak i pan premier Morawiecki no właśnie nie przyjmowali zaproszenia i nie pojawili się w Kijowie. No myślę, że to był... że to jest pewien błąd naszej polityki i no pewnie za ten błąd będziemy gdzieś płacić. No stąd w tą pustą przestrzeń mógł wejść jak w masło przewodniczący Donald Tusk, który no, po prostu został tam owacyjnie przywitany.
Naszym gościem jest Jan Piekło, prosto z Krakowa, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie przez ponad 2 lata, w 2016 do 31 stycznia obecnego roku. Panie ambasadorze, często się podkreśla, że polskie partie konserwatywne, że Zjednoczona Prawica nie mają w zasadzie z kim rozmawiać na Ukrainie, że nie ma partii, która byłaby silna i byłaby im bliska ideologicznie i wartościowo, jeżeli chodzi o spojrzenie na kwestie Europy, na kwestie Europy Środkowej i Wschodniej.
No, ja bym to spróbował na to popatrzeć troszeczkę w innej kategorii. Ukraina w tej chwili właściwie walczy o swoją niepodległość. Obroniła ją, ale nadal o nią walczy. Mówię tutaj o ostatnim zajściu na... znaczy właściwie nie zajściu, no to był wrogi incydent na Morzu Azowskim. Kiedy Ukraina jest zagrożona, no to jest chyba normalne, że ona się bardziej orientuje w swojej polityce na to, żeby utrzymać stabilność kraju i dogadać się, czy uruchomić komunikację z najważniejszymi partnerami zachodnimi, czyli to będzie Bruksela, to będzie Berlin, Paryż, to będzie pewnie oczywiście Stany Zjednoczone będą, Kanada. Natomiast no, dialog historyczny z Polską no, pewnie jest ważny, ale on nie jest tak ważny jak tamto. To tak samo jak dla nas w pewnym momencie naszej walki z komunizmem, te rzeczy były najważniejsze.
To by znaczyło, że Warszawa zdaniem Ukraińców, zdaniem rządu elit ukraińskich nie jest na tyle silna i wartościowa, żeby bezpośrednio z nią rozmawiać, tylko warto ponad głowami byłego państwa wspólnej Rzeczypospolitej iść po pomoc do Berlina.
Nie, to nie tak myślę. Polska jest ważnym partnerem i Ukraińcy bardzo doceniają fakt, że Polska jest bardzo ostra, jak chodzi o sprawę sankcji na Federację Rosyjską. Polska podtrzymuje ofertę członkowską, potencjalną ofertę członkowską dla Ukrainy w Unii Europejskiej. Podtrzymuje ofertę dla członkostwa w NATO. Jednocześnie w najtrudniejszym okresie, kiedy był stan wojenny wprowadzony przez prezydenta Poroszenkę, to na Ukrainę przyjechał raz minister Jacek Czaputowicz, potem przyjechał jeszcze raz w towarzystwie 3 swoich kolegów z krajów bałtyckich, pokazując czy demonstrując, jak nam na tej Ukrainie nie zależy. Wręczyliśmy wtedy w Kijowie nagrodę Sencowowi na ręce jego siostry. To są bardzo ważne sygnały, które są bardzo pozytywnie odbierane przez Ukraińców i należy pamiętać, wiedzieć, ponieważ są badania opinii publicznej na Ukrainie robione, z których jednoznacznie wynika, że na największą sympatią na Ukrainie cieszą się właśnie obywatele Polski. I no, mimo tego, że ta polityka historyczna wisi jak w cieni nad naszymi dwoma krajami, to jednak tak jest. No i właściwie więzy międzyludzkie, między Polakami a Ukraińcami są najlepsze, jakie tylko mogą być. Nie mówiąc już o tym, że około 2 miliony Ukraińców pracuje, studiuje, inwestuje, uczy się w Polsce.
Ostatnie pytanie, panie ambasadorze, bo czasu mamy już bardzo niewiele, a właściwie jesteśmy już po czasie. Czy te wybory prezydenckie, które już za chwilę się na Ukrainie odbędą, nie mają w sobie tego elementu zagrożenia, że Ukraina wróci na kierunek wschodni? Czy nie jest tak, że być może któryś z kandydatów będzie chciał cofnąć to wszystko, co się stało po zwycięstwie Euromajdanu?
Wierzę w dojrzałość ukraińskiego społeczeństwa i wierzę, że tak się nie stanie. I myślę, że to jest już proces nieodwracalny. To jest wybór, który został dokonany i okupiony też życiem i krwią ludzi, którzy 5 lat temu ginęli.
Powiedział Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie, który patrzy pewnie przez jakieś okno na którąś z krakowskich ulic. Tak czy nie?
Tak, patrzę, cały czas patrzę.
A na jaką ulicę?
Ja akurat, to jest okolica Muzeum Narodowego, symbolicznie, Kino Kijów.
Kino Kijów, jest ruch na ulicy?
Taki średni.
Średni, u nas za oknem nie widać ruchu, bo studio wychodzi na tył gmachu Pasty, więc nie mogę się odwdzięczyć i zdać relacji z ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. Jan Piekło, był ambasador polski dyplomata i był ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
A ja spoglądam na nagrodę pojednania dla redakcji Radia Wnet przyznaną jakiś czas temu przez ambasadę ukraińską pojednania polsko-ukraińskiego. Godzina 17:17, też wymowna data w historii Polski. Idziemy dalej do tematów geopolitycznych.
Popołudnie Wnet.
Już się spieszę tłumaczyć, że na piosenkę czasu nie stało, ale tyle się dzieje dookoła nas, że czasami trzeba więcej powiedzieć, a mniej zaśpiewać. Agnieszka Bryc, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wykładająca między innymi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, aktualizacja. Właśnie, Akademii Obrony Narodowej już nie ma.
Już nie, Akademia Sztuki Wojennej.
Tak, ale ja jestem aktualnie afiliowana przy UMK, więc można powiedzieć, że przyjaciół zostawiłam na Akademii Obrony Narodowej.
To prawda, chociaż już nazwa jest inna i będziemy rozmawiać czy wrócimy, bo już jedna rozmowa w tym poranku była o tych trudnych relacjach polsko-izraelskich. Mamy stanowisko Departamentu Stanu, które zachęca Polskę i Izrael do rozmów, do tego, żeby jakoś to napięcie rozładować. To jest jeden przekaz, drugi przekaz to jest ten artykuł, który się pojawił w izraelskich mediach o akcie wandalizmu na żydowskim cmentarzu w mieście Świdnica, ataku, którego w ogóle nie było. I teraz, pani doktor, to jest przypadek, czy to jest element w toczącej się wojnie informacyjnej przeciwko Rzeczpospolitej?
Ja bym powiedziała, że to trochę takie chyba niechlujstwo dziennikarskie i pisanie pewnych rzeczy w dużym pośpiechu, pod presją kryzysu politycznego. Nie wiem, czy to były, te informacje były zweryfikowane. Nie mam pojęcia. Znaczy, ja oczekiwałam od kolegów dziennikarzy izraelskich, którzy wymagają od strony polskiej także absolutnej rzetelności, odwoływania się do faktów, tak, zwłaszcza w tych naszych trudnych relacjach, aby robili dokładnie to samo. Okazuje się, że jeżeli mamy problemy z pewnymi standardami pracy zawodowej dziennikarza, to nie tylko w Polsce, ale także w Izraelu, więc ja nie wpisywałabym to w taką szalenie celową akcję wojny informacyjnej, ale w klasyczny konflikt polityczny ze wszystkimi tymi odpryskami medialnymi.
Nawiązuje się pytanie, czy to jest tak bardzo cyniczna gra ze strony elit izraelskich, że rzeczywiście jest Netanyahu, jest Yair Lapid, są inni liderzy innych dziesiątek, bo przecież to jest bardzo rozdrobniona scena polityczna partii politycznych izraelskich, którzy liczą sobie, okej, teraz trochę zmanipuluje, trochę przekłamie historię i dzięki temu w słupkach poparcia mi wzrośnie o 0,5,6 w okresie poparcia. To jest rzeczywiście tak cyniczna gra?
Znaczy, zawsze polityka jest cyniczna, to nie tylko w Izraelu, w Polsce również. Natomiast w Izraelu podejście do polityki jest trochę inne niż w Polsce, ponieważ z jednej strony faktycznie Izraelczycy mają bardzo podobną cechę do Polaków, czyli są szalenie emocjonalni, mają poczucie wyjątkowej krzywdy historycznej, która jakby buduje ich taki kod genetyczny. Ale z drugiej strony polityka jest niezwykle, znacznie bardziej, powiedziałabym, nie tyle zbrutalizowana politycznie, ale taka ostrzejsza niż na polskiej scenie politycznej. I można by powiedzieć, że cynizm jest wyraźniejszy, to prawda. I prawdą jest, że jeżeli jest okazja do tego, żeby skapitalizować pewien kryzys, który się pojawił, to bez względu na to, czy premier Netanyahu to, o czym mówił na szczycie warszawskim, czy on powiedział precyzyjnie, nieprecyzyjnie o narodzie polskim, czy o indywidualnych Polakach, nie ma to znaczenia, ponieważ natychmiast jego konkurenci polityczni wykorzystają tą okazję do tego, żeby zaatakować, zyskać kilka punktów w kampanii wyborczej, bo tak naprawdę wybory w Izraelu za moment, czyli w kwietniu, a stawka jest bardzo wyrównana. My wiemy, że dzisiaj najprawdopodobniej wygra Likud, ale to nie jest tak, że mamy ogromną pewność. Tam naprawdę pojawiają się poważni konkurenci, którzy mogą utrudnić premierowi w ogóle szansę na sformułowanie nowego rządu. Więc tak, można by powiedzieć, cynizm wpisany jest także w izraelską scenę polityczną, ale taki cynizm typowy dla systemów rozdrobnionych, dla tych partii i środowisk, które walczą o przetrwanie.
Zdaniem pani doktor, też ta teza, która się często w polskich mediach pojawia, teza, która wiąże zachowania i słowa, i wypowiedzi polityków izraelskich nie tylko z tym czystym cynizmem politycznym i graniem na jakimś resentymencie antypolskim wśród wyborców izraelskich, ale jest też grą, gdzieś w tle są reparacje, odszkodowania, gdzieś w tle jest ta słynna, nie mityczna, bo realna, bo istniejąca ustawa 447, którą przyjął Senat.
Tak, ale ustawa 447 jest najczęściej kojarzona i wiązana ze środowiskiem Żydów amerykańskich. I my mamy taki dosyć wyraźny podział w stosunku do tej kwestii, taki, że faktycznie strona izraelska jako państwo Izrael nie jest tak problematyczna jak środowiska związane właśnie z Żydami amerykańskimi, którzy bardziej sprawnie i bardziej medialnie potrafią działać w tej sprawie. Natomiast stanowisko państwa polskiego jest bardzo konsekwentne i można by powiedzieć, że pod względem prawnym sprawy nie ma. Natomiast pod względem politycznym, pod względem takim PR-owym jest to zawsze dobra okazja przy zbliżających się wyborach, czy w Stanach Zjednoczonych, poszukując poparcia na przykład właśnie tych środowisk albo bardzo prawicowych i chrześcijańskich w Stanach, albo prawicowych w Izraelu, jakby szafując samym hasłem, że jest może szansa wznowić, odzyskać to mienie, które de facto zostało uregulowane, natomiast mentalnie jeszcze nie.
W tych aktualnych kontaktach polsko-izraelskich luty nie zapisuje się jako dobry miesiąc, bo i mieliśmy ten luty sprzed roku, kiedy była burza wokół nowelizacji ustawy o IPN. Teraz mamy trochę z drugiej strony kłopoty we wspólnych relacjach. Pani doktor myśli, że polski rząd ma tu jakąś rolę do odegrania, bo wydaje się, że Polakom, a szczególnie polskim władzom i opozycji również zależy na dobrych albo bardzo dobrych relacjach z Izraelem i że niektórzy mówią, my wykładamy serce na dłoni, realizujemy szczyt, który jest nam geopolitycznie niepotrzebny. Tak? Robimy to w pewnej sympatii do Izraela, czy licząc jakieś interesy, czy koncesje geopolityczne ze strony Waszyngtonu, a tymczasem na to serce na dłoni dostajemy niezbyt pochlebne, niezbyt przyjemne wypowiedzi polityków izraelskich. Polski rząd ma jakiś wpływ na to, jak się wypowiadają politycy Izraela, jak się wypowiada premier, szef tamtejszej dyplomacji?
Wpływ mamy zerowy, ponieważ on wynika z kilku elementów. Po pierwsze, jeżeli strona polska jest w tym układzie Stany Zjednoczone, Izrael, Polska elementem najsłabszym i bliższe relacje wiążą Stany Zjednoczone z Izraelem, a jednocześnie i bezpieczeństwo Polski, w ogóle pozycja międzynarodowa Polski wynika tylko i wyłącznie dzisiaj z uzależnienia, czy w ogóle z takiej wyjątkowej bliskości, a w zasadzie takiego naprawdę wpisywania się w politykę amerykańską, my to często nazywamy bandwagoningiem, czyli wiązaniem się z silniejszym partnerem i szukanie schronienia w jego gdzieś tam najbliższym otoczeniu. Krytycy nazywają tą polityką dosyć taką satelicką, natomiast my dostrzegamy, że niekiedy takie zbliżenie wynika z interesów danego państwa, z pewnej potrzeby. No ale załóżmy, jeżeli mamy potrzebę być blisko Stanów Zjednoczonych i tak też jest, to można by powiedzieć, że płacimy za to pewną cenę, tak? Że jesteśmy tym państwem, które jednocześnie ma dosyć trudne relacje z partnerem europejskim, zbyt zależnym od Stanów Zjednoczonych i to jest wykorzystywane na arenie międzynarodowej i poprzez to zbyt silne uzależnienie od Stanów Zjednoczonych byliśmy tym państwem, które nie miało innego wyjścia, jak poproszone przez silniejszego, ważniejszego, znaczniejszego partnera o to, aby zrealizować szczyt warszawski, który miał pomóc nie tylko Amerykanom przekazać pewną agendę odnośnie Bliskiego Wschodu, ale także pomóc premierowi Netanyahu zrealizować czy wzmocnić jego kampanię wyborczą. My to jakby to zadanie podjęliśmy. I efekt jest taki, że geopolitycznie na tym niewiele zyskaliśmy, a dzisiaj ponosimy wręcz
koszty.
Oczywiście koszty. I doszło do tego, że premier Netanyahu, który dzieli swoich partnerów zewnętrznych na pożytecznych i niepożytecznych.
I z tego punktu widzenia w tej kalkulacji premiera Netanyahu wyszło, że Polska jest tym partnerem z jego punktu widzenia nieużytecznym?
Pożytecznym, natomiast powiedziałabym mało samodzielnym, czyli takim w stosunku do którego premier Netanyahu może wykazywać się pewną niezgrabnością polityczną i dyplomatyczną. Krótko mówiąc, jeżeli mamy słabą pozycję w Unii Europejskiej, na której zależy Izraelowi, czyli Izrael dba o tych sojuszników, którzy mogą mu na przykład pomóc wzmocnić swoją pozycję w stosunku do Unii Europejskiej, która jest dosyć krytyczna w stosunku do państwa Izrael. Jeżeli mamy państwo, które na przykład może wspierać Izrael w głosowaniach w Radzie, nie tyle w Radzie Bezpieczeństwa, ale w Zgromadzeniu Ogólnym, gdzie Izrael cyklicznie przegrywa głosowania, wspierany jest przez garstkę państw, między innymi przez Stany Zjednoczone. Tych partnerów się ceni, natomiast Polska nie może dać w zasadzie ani jednego, ani drugiego, a dzisiaj jest...
Mimo, że jeszcze mamy rok zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co być może powinno być dla Izraela.
Powinno być, ale nie musi być. Natomiast pod tym względem jesteśmy tym państwem, które okazuje się zbyt słabe, czyli trochę taki chłopiec do bicia i dlatego premier Netanyahu pozwala sobie na trochę więcej niż powinien.
Słuchają państwo Popołudnia Wnet na 8, 7 i 8 w Warszawie, 95 i 2 w Krakowie i oczywiście na www.wnet.fm. W studio pani doktor Agnieszka Bryc, ekspert do spraw polityki międzynarodowej i polityki izraelskiej. Ustaliliśmy, że polski rząd niewielki ma wpływ albo zerowy wpływ na to, co zrobi premier Izraela. No to jak powinien grać polski rząd z Izraelem? Czy powinniśmy na takie wypowiedzi tylko i wyłącznie oficjalnie prosić o zdementowanie i się oburzać? Czy jednak mamy jakieś możliwości nacisku inne na Izrael, takie, które będą skuteczne?
No to jest bardzo dobre pytanie. I można by powiedzieć tak, że trzeba zawsze szukać tych kanałów, czyli tego przełożenia naszego trudnego partnera, w tym przypadku na Izrael, które mogą przynieść pewien skutek. I w tym momencie na Izrael jakby wywrzeć presję mogą Amerykanie, no ale i teraz widzimy, reakcja amerykańska była bardzo umiarkowana. To znaczy...
Tweet pani ambasador Mosbacher i...
Był dosyć taki, powiedziałabym, dający szansę obu stronom poszukać porozumienia. Nie chciała za bardzo pokazywać swojej stronniczości, czy to propolskiej, czy proizraelskiej.
I bo co istotne, był tylko po polsku, nie był po amerykańsku i nie był otagowany, nie był ohasztagowany.
No więc właśnie, więc nie miał...
Jego zakres był znacznie mniejszego rozsiewania.
Tak, więc jakby to specjaliści także zauważają i to też ma swoje znaczenie, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że Izrael ceni bardzo te państwa, które mogą być pewnym takim kontaktem z jego jeszcze trudniejszymi partnerami, a w zasadzie konkurentami i wrogami. Jeżeli strona polska miała do niedawna całkiem niezłe relacje z Iranem, bez względu na ideologię i na te zarzuty, które dzisiaj stawiamy Iranowi, ale to było to państwo, które utrzymywało całkiem poprawne relacje z Polską i my mieliśmy niezłe notowania w Teheranie, to był szalenie ceniony partner dla Izraela, ponieważ w tym momencie polska dyplomacja mogła czynić pewne usługi, a w zasadzie być takim przekaźnikiem trochę nieoficjalnym, w nieistniejącym dialogu, tutaj oczywiście w cudzysłowie, izraelsko-irańskim. I my się tego pozbyliśmy, ponieważ bardzo łatwo porzuciliśmy, znaczy opowiedzieliśmy się w sporze izraelsko-irańsko-amerykańskim po jednej ze stron. Czy tu trochę takiej finezji, takiego profesjonalizmu polskiej dyplomacji zabrakło, ale kto wie, może, możemy to odbudować. I to, co możemy zrobić, to w zasadzie z jednej strony wykazywać się taką mądrością polityczną, czyli w stosunku do Izraela bardzo precyzyjnie i właściwie odczytywać jego działania, czyli pewne rzeczy rozumieć, że są częścią na przykład kampanii wyborczej, ale z drugiej strony reagować dosyć stanowczo, a jednocześnie dawać szansę być otwartym na wolę porozumienia, która jeżeli dzisiaj jej nie ma, to na za moment się pojawi, ponieważ skończą się wybory i obie strony będą poszukiwały możliwości wzajemnej normalizacji, bo przecież wiemy, że tu nie chodzi tylko o kwestie polityczne, ale także o całkiem ciekawą wymianę gospodarczą i handlową, także kontakty międzyludzkie. Pamiętajmy, że Polska jest...
Że codziennie na lotnisku, podobno na polskich lotniskach ląduje 2000 turystów z Izraela.
No więc właśnie, Polska jest pierwszą destynacją turystyczną dla Izraelczyków i to o czym świadczy, że powoli przełamujemy ten taki syndrom turystyki holokaustowej, i Izraelczycy odkrywają Polskę od innej zupełnie strony, a to może nie daje efektu dzisiaj, natomiast da efekt za rok, za dwa, za trzy, więc miejmy nadzieję na taką naturalną normalizację wzajemnych relacji.
Chociaż najczęściej jest to ten punkt widzenia, który można poznać w centrum handlowym, bo to jest
to
chyba jedna z istotnych celów, dla których Izraelczycy do Polski przyjeżdżają, czyli po zakupy. To jeszcze ostatnie pytanie, pani doktor, bo jedyny albo główny sygnał, który idzie z rządu, to jest, jeśli nie będzie przeprosin za wypowiedź szczególnie pełniącego obowiązki spraw zagranicznych pana Kaca, a przy okazji też być może za te niefortunne i niejasne wypowiedzi premiera Netanyahu, to będzie ochłodzenie relacji. Pani doktor, to jest jakby jedyny możliwy komunikat, czy jednak ten komunikat powinien być albo ostrzejszy, albo może bardziej wielowymiarowy?
Nie, to jest bardzo dobry komunikat, taki bardzo profesjonalny, bo po pierwsze, pokazuje, że nasze stanowisko jest dosyć stanowcze, znaczy bardzo stanowcze i trochę takie to jest zero-jedynkowe, ale bardzo klarowne. Natomiast z drugiej strony dajemy szansę partnerowi na to, żeby wycofał się ze swoich słów i żeby przeprosił. To wystarczy. I zobaczymy, jak zareaguje rząd